Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, niosąc przesłanie: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, nikogo nie atakował. Ale przesłanie to apelowało do sumienia, które ze swej strony, ze swojej istoty niepokoi. To ten niepokój sumienia był nie do uniesienia i dlatego musiał zginąć męczeńską śmiercią. Niósł przesłanie, które jako wartość moralna broniła godności osoby ludzkiej, broniła życia. Stawał się świadkiem. Co znaczy bronić godności, wartości życia ludzkiego? Okazuje się, że ten problem staje się dziś ponownie aktualny. Stawiany jest, można powiedzieć, na oszczu noża. Przypatrzmy mu się. Życie człowieka na tym świecie toczy się w dwóch płaszczyznach, w dwóch kręgach. Krąg pierwszy to świat materialny, który człowieka otacza. Cały ten świat materialny ma jednocześnie swoje drugie dno, które wyraża się różnego rodzaju prawami. Te prawa są przedmiotem nauk fizyki, matematyki czy innych nauk przyrodniczych. Czym się charakteryzują te prawa rządzące światem materialnym? Charakteryzują się tym, że po prostu ich się trzeba nauczyć. Nimi nie można manipulować. Z nich nie można kpić, bo na to sobie nie pozwolą. Jakiekolwiek zwrócenie się człowieka przeciwko tym prawom kończy się konsekwencjami po stronie człowieka. Nikt rozumny nie będzie próbował wyjść przez okno z 10. piętra, bo matematycznie można obliczyć, co się z nim stanie. Jeszcze raz trzeba powiedzieć, te prawa nie pozwolą ze siebie kpić. One się za każdym razem zwrócą przeciwko człowiekowi, jeśli człowiek nie będzie ich szanował. Ale jest drugi krąg życia, w którym się toczy życie człowieka. Tym drugim kręgiem jest życie, po prostu życie, czyli człowiek. Człowiek. I każdy człowiek ma też jakby to drugie dno, którym właśnie jest życie. Życie, które ma swoje prawa. O życiu trzeba powiedzieć, że do dzisiejszego dnia nauka nie rozszyfrowała genezy życia. Życie na najbardziej fundamentalnym poziomie rozwija się wokół takich trzech płaszczyzn. Przemiana materii, wzrost, oczywiście nie do skończoności i rozmnażanie. I z życiem na co dzień mamy do czynienia jedynie i wyłącznie poprzez żywą roślinę, żywe zwierzę, żywego człowieka. Ale z życiem żywego człowieka sprawa przedstawia się radykalnie inaczej. Życie się o siebie nie upomina, tak jak prawa fizyki upominają się o siebie. I dlatego człowieka, każdego człowieka, można unicestwić, zakopać w lesie i tak zostanie na zawsze. Tak zostanie na zawsze, bo życie się o siebie nie upomina. I dlatego z życia można kpić, można je dowolnie definiować, można nim manipulować, można z nim zrobić to, co się człowiekowi żywnie podoba. Bo życie jako życie o siebie się nie upomni. Co czy kto zatem może się upomnieć o tego człowieka, którego zakopano w lesie? O tego człowieka, którego zakopano w lesie, może się upomnieć najpierw drugi człowiek, a w ostateczności sam Bóg. A w rzeczywistości może się upomnieć sumienie drugiego człowieka, a w ostateczności sumienie samego Boga. Ale aby sumienie drugiego człowieka mogło się upomnieć o tego człowieka, którego zakopano w lesie, muszą być spełnione pewne warunki. Ten warunek opisał także człowiek niewierzący, który nigdy się nie ochrzcił, nigdy nie złożył wyznania wiary, nigdy nie przynależał do Kościoła jako jego członek, jako członek mistycznego ciała Chrystusa. Tym człowiekiem był Leszek Kołakowski, który zauważył, że aby człowiek w swoim sumieniu mógł upomnieć się o tego człowieka, którego zakopano w lesie, musi najpierw w sobie rozróżnić między dobrem a złem. Kiedy mówię, jak pisze Kołakowski, kiedy mówię o odróżnieniu dobra i zła, mam na myśli tylko takie odróżnienie, którego znaczenie, siła obiektywna, zniewalająca, nie zależy od nas. Odróżnienie, którego nie możemy ani unieważnić, ani zmienić według naszej woli lub kaprysu. Odróżnienie, które zastajemy gotowe, które nam się narzuca i które jesteśmy zmuszeni przyjąć jako prawdziwe. Nie wystarcza zaakceptować to rozróżnienie, a więc przyjąć, że istnieje prawo naturalne, którego oczywiście nie da się nigdy odkryć jako faktu empirycznego. Ta wiedza jest mało pożyteczna, jeśli nie jesteśmy zdolni do odczuwania dobra i zła w nas samych. A zatem trzeba najpierw odróżnić i uznać w sobie coś, co jest niejako dane człowiekowi z góry. Odróżnienie między dobrem a złem. Sumienie. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywającego go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikanie zła rozbrzmiewa w sercu nakazem. Czyń to, a tamtego unikaj. Tak mówi Sobór Watykański II o sumieniu. Nakaz rozróżnienia między dobrem a złem, którego człowiek sam siebie nie wymyśla, sobie nie nakłada, któremu ma się poddać, aby rozróżnić, czyń dobro, a zła unikaj. I stąd papież, święty papież Jan Paweł II mówił podczas jednodniowego przyjazdu do Polski w Skoczowie: być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa Prawdy i Życia, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju w naszych rodzinach, w społeczeństwach, w których żyjemy i w całej Ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich. W duchu ewangelicznej solidarności jeden drugiego brzemiona noście. Tam, gdzie deprawuje się sumienie jako argument, zostaje naga siła. Ale standardem kultury europejskiej jest dewiza: plus ratio quam vis. Vice znaczy rozum, nie siła. Rozum przed siłą. Ta dewiza wypisana została na portalu prowadzącym z auli do sali Kopernika w Kolegium Manus w Krakowie. Jest zaczerpnięta z elegii poety Maksymiliusa, który żył w VI wieku. Już w VI wieku kultura europejska odkrywa dewizę: plus ratio quam vis, bardziej rozum niż siła. Papież Benedykt XVI mówił, odwiedzając obóz koncentracyjny w Auschwitz-Birkenau: nie potrafimy przeniknąć tajemnicy Boga. Widzimy tylko jej fragmenty i błądzimy, kiedy chcemy stać się sędziami Boga i historii. Nie obronimy w ten sposób człowieka. Przeciwnie, przyczynimy się do jego zniszczenia. Nie. Ostatecznie powinniśmy wytrwale, pokornie, ale i natarczywie wołać do Boga: przebudź się, nie zapominaj o człowieku, którego stworzyłeś. To nasze wołanie do Boga winno jednocześnie przenikać i przemieniać nasze serca, aby obudzić ukrytą w nas obecność Boga, by Jego moc, którą złożył w naszych sercach, nie została stłumiona i zagrzebana w nas przez muł egoizmu, strachu przed ludźmi, obojętności i oportunizmu. Zanośmy to wołanie do Boga, skierujmy je również do naszych serc, właśnie teraz, gdy pojawia się nowe zagrożenie, gdy w ludziach, w ludzkich sercach zdają się panować na nowo moce ciemności. Z jednej strony nadużywanie imienia Bożego dla usprawiedliwienia ślepej przemocy wobec niewinnych osób, z drugiej cynizm, który nie uznaje Boga i szydzi z wiary w Niego. Wołajmy do Boga, aby pomógł ludziom opamiętać się i zrozumieć, że przemoc nie buduje pokoju, ale rodzi tylko dalszą przemoc. Potęgujące się zniszczenie, które sprawia, że w ostatecznym rozrachunku przegrywają wszyscy. Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem rozumu. Takiego jednak rozumu, który na pewno nie jest tylko naturalną matematyką wszechświata, ale stanowi jedność z miłością i dobrem. Prosimy Boga i wołamy do ludzi, aby ten rozum, rozum miłości i afirmacji mocy pojednania i pokoju, przeważył nad grożącym nam irracjonalizmem czy rozumem fałszywym, oderwanym od Boga. Amen.